Siostry i bracia, w ubiegłą niedzielę mówiłem o życiu. Tak, mówiłem o życiu, a dzisiaj dla odmiany też będę mówił o życiu. Moi drodzy, i mówiłem, że nasze życie to jest wędrowanie. Amen. Czy chcesz, czy nie chcesz, wędrujesz. I jest to wędrówka do domu Ojca. Ale kochani, nasze życie jest też takim zdobywaniem. Każdy z nas ma w swoim życiu cele, które chce osiągnąć. Chce być bliżej Boga, to ten cel najwyższy. Ale też mamy i te nasze ludzkie, ziemskie cele, które chcemy zdobyć. I kochani, kiedy chcesz coś zdobyć, to musisz coś poświęcić. Popatrzmy na sportowców, ile oni poświęcają dla marnego jakiegoś tam medalu, który tu i owszem na ziemi jest znaczący i przynosi im chwałę i sławę, ale czy przed Bogiem, tego nie wiem. I tak wiele potrafią poświęcić. Moi drodzy, kiedy jeszcze pracowałem, to w Jastrzębiu był taki klub bokserski i kiedy któryś tam z tych zawodników coś przeskrobał, to trener mówi: tydzień na dół. I nieraz mi przypadł jeden czy dwóch z tych, że tak powiem, ukaranych i kiedy rozmawiałem z nimi, to był człowiek ode mnie o głowę wyższy i trzymał wagę 63,5 kg. I ja mówię: chłopie, jak ty to potrafisz utrzymać? Co ty nie jesz? A on powiada: wie pan co, tak naprawdę to ja jem tylko obiad. Śniadanie marne, a wieczorem jabłuszka się zajada. I kochani, tak pomyślałem, wiele wyrzeczeń ze strony tego człowieka było. A na jakie my jesteśmy gotowi wyrzeczenia wobec Boga? Bóg przygotował nam wieczność, o czym ostatnio mówiłem. Dom Ojca na nas czeka, jest tam pięknie, bo Boże Słowo powiada, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na ludzki rozum jest niepojęte, co Bóg przygotował dla nas. Co my jesteśmy w stanie Bogu poświęcić? Co my jesteśmy w stanie Bogu ofiarować? Czytamy, że kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. A więc chodzi nie o to, aby nienawidzieć swoje życie, aby ktoś tego nie wziął dosłownie, ale nienawidzieć życia w tym świecie. Nienawidzieć tego i nie czynić tego, co czyni ten świat. Dzisiaj ten świat każdego chce omamić, każdego pociąga swoim dobrobytem, nie wiadomo, tą pożądliwością oczu i wszystkim, aby nas odciągnąć od tego, co najważniejsze, aby nas odciągnąć od naszego Pana Jezusa Chrystusa, właśnie od tego, który przygotował nam to co najpiękniejsze. Bo czyż może być coś piękniejszego od tego, co przygotował Bóg? I do tego pięknego domu, do tego pięknego miejsca wędrujemy. Kochani, idziemy, prawda? I naszą drogą stał się, wierzę w to, nasz Pan Jezus Chrystus. Ale powiada, że za Nim jest droga wąska i ciernista, a więc jest to trudna droga. Ale jest druga droga szeroka. Jeżeli ktoś myśli, że na tej drodze szerokiej jest łatwiej, to ogromnie się mylisz. Bo tam dopiero są cierpienia, tam dopiero jest poniewieranie człowiekiem, tam dopiero jest zniszczenie godności człowieka i jego szacunku. A więc chciejmy iść za Jezusem. Kochani, ale w tej drodze spotykają nas różne trudności. Już pomijając nawet chorobę, ale takie trudności rodzinne, sprawy różne inne. Nie jest łatwo Zmagamy się każdego dnia, moi kochani. I jak my w tej sytuacji się zachowujemy, to jest dla Boga bardzo ważne. Czy my w takich sytuacjach życiowych, trudnych dla naszego życia, zaczynamy poszukiwać Boga, czy zaczynamy szemrać? Boże, gdzie jesteś? A Boże, co Ty nie widzisz? A Boże, co Ty nie wiesz? Jakże często słyszymy takie słowa. Kiedyś było modne takie już słowo, którego dzięki Bogu się już nie używa, kiedy mówiono, a co tam, a gdzie był Bóg, jak była wojna, a gdzie był Bóg, jak było święcim? Bóg był na swoim miejscu, zawsze jest i będzie. Bo to człowiek człowiekowi gotuje różne trudne rzeczy. Moi drodzy, Izrael też był w pewnym miejscu, które się wydawało, że będzie miejscem szczęśliwym. Był w Egipcie, kiedy tam weszli, to wydawało się, że nic piękniejszego nie może być. Byli w krainie Geszon, więc była to ziemia najbardziej urodzajna. Wszystko było piękne do pewnego momentu. Wtedy się wszystko zmieniło i jak, nie chcę opowiadać historii wam, bo dobrze ją znacie, ale w pewnym momencie ten naród krzyczał, wołał i Bóg postanowił ten naród wyprowadzić z tego miejsca, bo tam już dla niego miejsca nie było. I kochani, w tej wędrówce, kiedy ten naród wędrował, posłuchajcie, jak oni się zachowywali, bo to jest niesamowite. Wiedzieli, że wyprowadza ich Jahwe, ich potężny Bóg. I nagle w tej wędrówce przyszło zwątpienie i przyszło szemranie. Ta sytuacja jest opisana w 21 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej i tak czytamy. Potem lud wyruszył do góry Hor, drogą ku Morzu Czerwonemu, chcąc obejść ziemię Edom. W drodze jednak ludziom zabrakło cierpliwości i zaczęli szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, byśmy pomarli na pustyni? Nie ma tu chleba, nie ma wody i obrzydł nam już ten nędzny pokarm. Z tego powodu Pan zesłał na lud jadowite węże. Zaczęły one kąsać ludzi i wielu Izraelitów zmarło. Przyszli więc do Mojżesza i wyznali, zgrzeszyliśmy. Prawda, narzekaliśmy na Pana i na Ciebie. Prosimy, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I Mojżesz modlił się za lud. W odpowiedzi Pan Mojżeszowi polecił, zrób sobie węża i zatnij go na drzewcu. Każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz zrobił więc węża, wykonał go z miedzi i osadził na drzewcu. Wówczas ten, którego wąż ukąsił, a spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Moi drodzy, oto historia pewnej części wędrówki. I wszystko miało być tak piękne, było zaufanie do Boga, ale nagle zaczęło się szemranie. Nagle brakło, co tu czytamy, że brakło cierpliwości. Jak to jest w naszym życiu? Kochani, kiedy braknie nam cierpliwości, właśnie, wtedy zaczynamy szemrać. Nie wiem, ja powiem szczerze o sobie, że z cierpliwością nie jest u mnie najlepiej. Modlę się o to, ale na Pana nauczyłem się czekać. Ale tak w życiu to raczej nie należy do tych bardzo cierpliwych. Kochani, ale cierpliwość to jest cecha, którą musimy w sobie wypracować. Tego, kiedy brakuje człowiekowi tej cierpliwości, kiedy nie jest ta cecha, cierpliwość w naszym życiu wypracowana, bardzo często jesteśmy niezadowoleni, zbulwersowani. Wszystko nam się nie podoba, wszystko na nie. A co najgorsze, zaczynamy szemrać. Kochani, ale to szemranie Bogu się bardzo nie podobało. I to nie było tylko szemranie przeciwko Bogu, ale to było szemranie też przeciwko Jego pomazańcowi na te czasy, jakim był Mojżesz. Przeciwko Mojżeszowi, którego Bóg ustanowił tym, który miał ten naród poprowadzić. I widzicie, zaczęły się problemy. Kiedy lud zaczął szemrać, Bóg postanowił ukarać. Kochani, my czasem mamy żale, pretensje, kiedy przychodzi kara. No bo któż z nas lubi karę? Ale warto się zastanowić, czy czasem my sami nie prowokujemy tego, aby nas karano. Naszym zachowaniem. Kochani, ja parę lat chodziłem do więzień jako ewangelista. I chcę wam powiedzieć, że tam wszyscy są niewinni. Tam jak z nimi rozmawiasz, to sami niewinni, ukarani niewinni ludzie. Wiecie, miałem rozmowę, tam były różne rozmowy, ale miałem rozmowę z pewnym prawnikiem. Był to starszy pan i powiada do mnie tak. No wie pan, żeby tak żyć, jak to pan mówi, to trzeba by tak było skromnie. Mówi, a jak tak się chce żyć trochę lepiej, no to rozumie pan, że trzeba czasami coś tam, coś tam. Ja mówię, do końca nie rozumiem, ale wie pan co? Wybór należy do pana. Albo żyć tak, jak mówi Boże Słowo i być w domu, albo tak, jak pan mówi, od czasu do czasu tu wrócić. Kochani, cisza nastała, nikt się już nie odzywał. Facet dostał taką odpowiedź, na jaką zasłużył. A więc, moi drodzy, życie i to, co się dzieje w naszym życiu, w wielu przypadkach zależy od nas. A więc Bogu szemranie się nie podobało i, kochani, lud został ukarany, bo wiecie, często i dzisiaj mówimy tak, Bóg jest Bogiem obfitości, amen. Bóg jest Bogiem wszelkiego dostatku, dobrobytu, a czemu ja nie mam, a czemu to, a czemu tamto. I to się bardzo często słyszy. Ale ja, jak odpowiadam na takie pytania, tak, że Boże błogosławieństwa są na Bożej drodze, a nie na drodze, którą sobie człowiek wymyśli. Kochani, szemranie przeciwko Bogu i ludziom. Przypomnijcie sobie, kiedy to żona Aarona, Miriam, szemrała przeciwko Mojżeszowi. I co się stało? Czytamy o tym też w księdze, czwartej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale. Okryła się trądem. Bóg ją momentalnie ukarał za to szemranie. I potem przychodzi do Mojżesza, proszą, módl się Mojżeszu, aby Bóg tą karę usunął. Kochani, szemrała przeciwko przywódcy, tego, którego Bóg ustanowił. I kochani, ile dzisiaj, przepraszam za to, co powiem, ale zdarzają się sytuacje, kiedy w naszych zborach jest szemranie przeciwko starszym, przeciwko pastorowi, czy na tego się coś widzi, na tamtego. Kochani, to się Bogu nie podoba. Co Bóg się pomylił, jak Mojżesza wybierał na przywódcę? Co Bóg się myli, kiedy ustawia kogoś pastorem czy starszym zboru? Kochani, naszą rzeczą jest się o nich modlić, a nie szemrać i krytykować, bo to się Bogu, to nasze krytykanstwo i szemranie na pewno nie podoba. Szósty werset powiada, że kara. Węże kąsające. Żydzi umierają. Kochani, a w Nowym Testamencie przecież czytamy, że to, co siejesz, to i rządź będziesz. Zło zbiera swoje żniwo. To nie jest nic nowego, nic ciekawego nie powiedziałem. Kara boli. Trudno. Czasami i to trzeba wziąć. Jak źle czynisz, a cię ukażą. Ale kochani, patrząc w górę i patrząc na tego miedzianego węża, człowiek musi zrozumieć, że źle czyni i w tym pomaga mu kara. Gdyby zło nie było karane, to by człowiek tego nie zrozumiał, że źle czyni, prawda? Kiedy zostaniesz ukarany, już nie mówimy o karze cielesnej, ale w jakikolwiek sposób, to dochodzi do twojego rozumu i zadajesz sobie pytanie, za co, dlaczego i tak dalej. I Bóg ukarał ich. I kochani, kiedy jest kara, to człowiek zdaje sobie sprawę jeszcze z jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, że potrzebuje przebaczenia. Amen. Kochani, kara jedna sprawa, ale ona nie rozwiązuje wszystkiego. Człowiek potrzebuje przebaczenia. I przychodzą do Mojżesza i powiadają, Mojżeszu, módl się za nami. Ale najpierw musi być, kochani, przyznanie się do winy, przeproszenie, a potem modlitwa. Ta kolejność musi być zachowana. To nie jest tak, ej tam Mojżeszu, pomódź się o mnie, ej tam pastorze czy starsi, pomódźcie się o mnie, bo to czy tamto. Ale twoje życie najpierw musi stanąć, ty musisz stanąć ze swoim życiem przed Bogiem. I jeżeli jest kara, to jest i wina. I winę trzeba wyznać, trzeba przeprosić, a wtedy przychodzi Boże przebaczenie, Boże błogosławieństwo. Dzisiaj żyjemy w stanie łaski. Alleluja. Ale łaska to nie znaczy bezkarność. Łaska to nie znaczy rób to, co ci się podoba. Bo na to nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia od Boga. Zastanawiałem się i mówię, Panie, dlaczego wąż miedziany i dlaczego tak wysoko postawiony? I kochani, zrozumiałem pewną rzecz, że kiedy Izraelita upadł na ziemię i podniósł głowę w górę i patrzył na węża, ratował swoje życie od śmierci, to przypomniał sobie za co. Amen. Przypomniał sobie, za co jest ta kara. I moi drodzy, zrozumiał, żeby więcej tego nie czynić. Amen. Człowiek musi podnieść głowę, zrozumieć, że kara była za coś. Kara była nie po to, aby ci sprawić ból, ale była po to, abyś tego więcej nie czynił. Więc popatrzył w górę, zrozumiał, że zgrzeszył i że za to była kara. Co więcej, popatrzył w górę i pomyślał o Bogu, amen. O Bogu, u którego jest łaska. Tak, oprócz kary jest łaska i przebaczenie. I kiedy podniósł głowę do góry, to zobaczył właśnie te dwie rzeczy. Swoją winę, swój grzech i to wielkie przebaczenie, jakie daruje człowiekowi Bóg. Kochani, ten wąż jest też znakiem jest symbolem krzyża Chrystusa Pana. Amen. To jest jakby poprzedzenie tego, co wydarzyło się na Golgocie. I kochani, kiedy Pan Jezus tak wysoko na krzyżu kończył swoje życie w bólach i cierpieniu, to na każdym tym krzyżu była tabliczka i na tej tabliczce była wypisana wina, za co dany ukrzyżowany musiał umrzeć na krzyżu. I na tej tabliczce, która była przybita do krzyża naszego Pana, było napisane Jezus Nazareński, król żydowski. Tam nie było winy. Nawet Piłat, prawda, ten, że tak powiem, generał czy marszałek na dzisiejsze czasy, który był słynął z tego, że był twardej ręki i tłumił wszystkie powstania i tak dalej, w rozmowie z Jezusem powiada: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Kochani, ale jest tam napisane król żydowski. I widzisz, kiedy spojrzysz tak wysoko, to musisz zrozumieć, albo musisz zapytać samego siebie, za co więc ta kara, tak straszliwa kara, kara męczyńskiej śmierci na krzyżu. Chcę ci powiedzieć, że w tym przypadku Bóg ukarał swojego Syna za moje grzechy, za twoje i moje szemranie. Amen. Już niech ten winowajca jest karany, ale jest ukarany niewinny Syn, Boży Syn. Można by ten temat jeszcze rozwinąć, ale jest ukarany. I kochani, człowiek musi się zastanowić, kiedy popatrzy na krzyż. Chyba że sumienie już ma tak zagłuszone, jest już tak daleko od Boga, ale ja nie wierzę, że coś takiego może być. Każdy, kto popatrzy na krzyż, a wiem, że ta cząstka Boga jest w każdym z nas, to Bóg mu pomaga zrozumieć, dlaczego, za co, po co. I krzyż nie jest tylko symbolem kary, bo wielu by mógł pomyśleć, tak, wtedy tak karano, to byli Rzymianie, tak, w taki sposób karano. Ale chcę ci powiedzieć, że dla mnie przede wszystkim krzyż to jest symbol przebaczenia i nadziei. Widzisz kary. I dałby Bóg, aby każdy, kto popatrzy na krzyż, czuł się winny. Ale oprócz tego widzisz przebaczenie, widzisz łaskę i widzisz nadzieję na dalsze życie. Czytając Izajasza 53 rozdział, dokładnie możesz sobie przypomnieć, za co Pan Jezus został ukarany. Ale w Ewangelii Jana w 12 rozdziale 32 wersecie czytamy takie piękne słowo: a gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. Moi kochani, oto mamy kolejny obraz Pana Jezusa, który ma otwarte ramiona, ale to są ramiona, które oczekują na każdego, aby go przytulić, aby go przygarnąć. I moi drodzy, to słowo tutaj pociągnąć, ono tak w polskim mniemaniu by się wydawało, że Pan Jezus chce kogoś tam pociągnąć. Nie. Pan Jezus nigdy nikogo nie ciągnął, do niczego nie namawiał, do niczego nie przymuszał. Ja bym tutaj użył słowa że Pan Jezus chce, aby stał się dla ciebie pociągającym. Abyś patrząc, kiedy On jest wywyższony, abyś zobaczył przede wszystkim Jego miłość, Jego dobroć, Jego otwarte ramiona, aby ciebie przytulić, aby ci przebaczyć i abyś tego zapragnął. Kochani, tu w tym życiu codziennym człowiek, który grzeszne życie prowadzi, tak to określę, nie ma prawdziwego spokoju i pokoju. Bo prawdziwy pokój, z prawdziwego Bożego pokoju można wtedy skorzystać, kiedy ma się czyste serce przed Bogiem. Amen. Tak by było fajnie, wszyscy by tak chcieli w Bożym pokoju chodzić, ale On jest wtedy, kiedy moje życie, kiedy moje serce jest z Bogiem pojednane. A więc chcę być pociągającym, aby człowieka pociągnąć do siebie. Kochani, Pan Jezus chce pokazać też siebie. Siebie od strony właśnie tej Bożej miłości. Bo jak czytamy, że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc, kiedy Pan Jezus pociąga albo staje się pociągającym dla ciebie, to chce pokazać siebie. I chce pokazać Bożą miłość, jaką Bóg okazał w Nim dla mnie i dla ciebie. To jest przepiękne. Wiecie, współczesny świat, a zresztą zawsze człowiek potrzebował i potrzebuje miłości. Ale w dzisiejszych czasach to słowo miłość strasznie zostało zdewaluowane. Strasznie straciło na wartości. Często używa się go w innych sytuacjach, w innym znaczeniu. Ale miłość to jest coś cudownego, co wypływa z Bożego serca. To jest coś, co Bóg pragnie wlać w twoje serce. I to jest to, co jest tym balsamem na życie każdego człowieka. I to jest to, co przynosi przebaczenie i darzy też wizją przyszłości, o czym dzisiaj tu pastor łaskawie wspomniał. Kochani, zawsze kiedy popatrzysz na krzyż, o czym przed chwileczką wspomniałem, krzyż przypomina nam, że jest droga wyjścia. Amen. Że człowiek w tym, w czym żyje, w tym, w czym się źle czuje, a nie potrafi sobie z tym poradzić, przychodząc pod krzyż, tam znajdzie wyjście ze swojej życiowej, dramatycznej sytuacji, jakakolwiek by ona nie była. Bo już Izajasz powiada, czy coś jest niemożliwego dla Boga. A więc, kochani, Pan Jezus chce stać się pociągającym, aby ci pokazać, jeszcze raz to powtórzę, swoje otwarte ramiona, gotowe przygarnąć każdego, ale aby ci pokazać swoją miłość, swoją dobroć i swoje oddanie dla ciebie. Kochani, ale proces jest taki sam. Najpierw trzeba przyjść, przeprosić, wyznać swoją winę, poprosić o to przebaczenie. Inaczej się nie da. Wielu by ludzi dzisiaj chciało powiedzieć, no Panie Jezu, skoro tam już umierałeś, to jaki problem, przebaczaj mi teraz. Nie, moi drodzy, tak nie było i tak nie będzie. Najpierw musi być pokora. I Boże Słowo powiada, że co? Że pokora poprzedza chwałę. Amen. A pycha chodzi przed upadkiem. I moi drodzy, jakże też czasami mamy problemy nie tylko z szemraniem, ale z naszą pokorą wobec Boga, wobec naszych przełożonych, wobec drugiego człowieka. Warto nad tym się zastanowić. Kochani, w liście do Efezjan czytamy, że darmo jesteście zbawieni. Darmo z łaski. Nie z was. Boży to dar, aby ktoś się nie chlubił, że z uczynków swoich. Kochani, a więc, kiedy popatrzysz na tego podniesionego Pana Jezusa, to przypomnij sobie, że zbawienie masz za darmo z łaski. Ale chcę ci coś powiedzieć. To zbawienie za darmo z łaski jest dla mnie i dla ciebie. Ale za nie ktoś zapłacił cenę. I to najwyższą. Męczeńskiej śmierci na krzyżu. Może powiesz tak. Współczesny człowiek jest inny. Współczesne życie jest inne. To prawda. Zmienia się. Ludzie się zmieniają, świat się zmienia. Mamy się coraz lepiej, ale chcę ci powiedzieć, że wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Amen. A więc tak naprawdę nie wszystko się zmieniło. Nie wszystko się zmieniło w stosunku Boga do człowieka, bo Bóg się nie zmienia. To ty, człowiecze, musisz się zmienić. To nie jest Boga obowiązkiem, aby ciebie wyrwać. Ty musisz przyjść i o to poprosić. Bóg ze swojej strony zrobił już wszystko, aby ci pomóc. Ale teraz krok należy do mnie i do ciebie. Kochani, tak jak mówiłem, wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. My się zmieniamy, ale nasze relacje z Bogiem i nasza zależność od Boga nigdy się nie zmieni. I kochani, chcę wam powiedzieć, że szemranie zawsze prowadzi do śmierci. W Starym Testamencie czytaliśmy, że za szemranie zostali ukarani, były kąsające węże, umierał. A powiesz, a bracie, a w Nowym Testamencie? A chcę wam przeczytać coś ciekawego. W Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale tak czytamy. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano wdowy przy codziennym usługiwaniu. Kochani, kiedy czytamy o tym, to dowiadujemy się, że to był powstały zbór. Był tak piękny, tak błogosławiony, tyle ludzi przybywało, tyle, ten zbór ogromnie wzrastał. I powiesz, no to skąd nagle to szemranie? Widzicie, tak to jest, że tam, gdzie są ludzie, zawsze będą tacy, którzy będą błogosławić i tacy, którzy będą szemrać. Kochani, zbór zareagował. Ustalono, wybrano tych, którzy mieli posługiwać. Wybrano również Szczepana. I Boże Słowo powiada, że to był człowiek pełen ducha. Wspaniały człowiek. Ale cóż, to nie wystarczyło. Za to wszystko Paweł zapłacił życiem. Po rozmowie z uczonymi w piśmie, ale chcę wam powiedzieć, że początek tego był w szemraniu. Bo od szemrania wszystko się zaczęło. A więc trzymajmy swoje nerwy na wodzy, trzymajmy swoje myślenie w ryzach. I mam pytanie. Jaka jest dzisiaj moja postawa? Do której grupy byś zaliczył dzisiaj siebie? Do tych szemrzących czy do tych błogosławiących? Musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć. Tych, którzy błogosławią, Pan obficie błogosławi. Tych, którzy szemrzą, kochani, trudno, muszę to powiedzieć, muszą spodziewać się kary. Bóg szemrania nie lubi. A więc proszę Cię, należ do tych, bądź wśród tych, którzy błogosławią. Będziesz błogosławił, będziesz błogosławieństwo odbierał. Kochani, współcześni ludzie też przeżywają różne dramaty. Z kim byś nie porozmawiał, każdy powiada, i tak jest, każdy ma swój jakiś osobisty dramat. Często się na to mówi, że ma swój krzyż, który musi nieść. Wiecie, jest taka fajna bajeczka, że pewien człowiek narzekał na swój krzyż i mówi, Panie Boże, dlaczego ja mam ten największy, ten najciężejszy, najwięcej taki i taki i tak narzekał i miał taki sen. I oto mniej więcej było pomieszczenie, tak ta kaplica i na ścianie dookoła wisiały krzyże różnej wielkości, srebrne, złote, drewniane, metalowe. I Pan Bóg mu powiada, a weź, wybierz sobie ten krzyż, jaki ty chcesz. Skoro mówisz, że ten ci nie odpowiada i chodzi ten człowiek i chodzi i szuka, no ten ładny, ale za duży, ten znowu taki, ten taki. I w końcu gdzieś tam w końcu znalazł taki malutki krzyżyczek drewniany i powiada, Panie Boże, to ja ten. A Bóg mu powiada, no to jest właśnie ten twój. Bo Bóg nigdy nie nałoży na nas coś, czemu byśmy nie podołali. Moi drodzy, a więc zawsze będzie powód do narzekania, do szemrania, ale zawsze jest powód, aby Bogu dziękować, wielbić i wysławiać Go za to, co nam daje. Bo kochani, wielkim błogosławieństwem jest to, jak człowiek potrafi się cieszyć z tego, co ma. Amen. Bo ten, który szemrze, jest wiecznie niezadowolony i nie wiadomo, co by miał i też będzie źle. Ale chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę współczesny człowiek potrzebuje spotkania z Jezusem. Alleluja. Wiecie, dzisiaj o Bogu wiele słyszymy, wiele wiemy, ale tylko spotkanie z Jezusem zmienia życie ludzkie i zmienia człowieka. I siostry i bracia, to jest poselstwo dla nas, dla mnie i dla ciebie. Abyśmy żyjemy wśród tych ludzi, którym jest ciężko, którzy narzekają i którzy szemrzą czasami, abyśmy im o tym powiedzieli, że ten wywyższony wszystko może rozwiązać. Jemu jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Jak powiada Boże Słowo w przypowieściach idących na śmierć, zatrzymaj. Popatrz wokół siebie, popatrz na tych, którym powinieneś o tym wszystkim powiedzieć, że cokolwiek by nie było, jakakolwiek trudna i skomplikowana byłaby ich wędrówka przez życie, to na wszystko Bożą odpowiedzią jest nasz Pan Jezus Chrystus, który ma otwarte ramiona i zawsze i każdego chce do siebie pociągnąć. Amen. Pochylmy nasze głowy. Alleluja. Kochani, chciałbym się pomodlić z tymi, którzy chcą dzisiaj powiedzieć: Panie, chcę podnieść moją głowę, aby widzieć siebie. Może gdzieś tam zbyt pochylona jest Twoja głowa, a dzisiaj chciałbyś powiedzieć: Panie, pomóż mi podnieść moją głowę i spojrzeć na Ciebie. Czy są takie osoby? Poprowadzę Was w modlitwie. Jeżeli tak, to proszę delikatnie, dajcie mi znak. Niech Was Bóg błogosławi. A jeżeli się nawet ręki nie podnosiłeś, a chcesz taką modlitwą się pomodlić, to proszę pomóc się. Panie Jezu, przychodzę teraz do Ciebie i chcę Ci powiedzieć, że bardzo Ciebie potrzebuję. Chcę podnieść dzisiaj swoją głowę w górę. Nie chcę już patrzeć w dół. Nie chcę widzieć tego, co jest smutne, ale chcę podnieść moją głowę w górę do Ciebie. Tam, skąd pomoc przychodzi. Panie Jezu, pomóż mi. Amen. Może masz kłopot z szemraniem? A może powiesz: Panie, naucz korzystać mnie z łaski przebaczenia. Moi drodzy, z doświadczenia wiem, że ta cudowna Boża łaska trwa, a tak niewielu z niej korzysta. I dzisiaj właśnie chcę się pomodlić z tymi, którzy by chcieli powiedzieć: Panie, pomóż mi, naucz mnie korzystać z łaski przebaczenia. Czy są takie osoby? O, jest wiele podniesionych rąk. Módlmy się za te prośby Pana Jezusa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty tam na krzyżu wywalczyłeś dla nas łaskę, przebaczenie, odpuszczenie, życie wieczne. I ja dzisiaj Ciebie proszę, abyś mi pomógł, abyś mnie nauczył z tego korzystać zawsze, kiedy tego potrzebuję. Panie Jezu, proszę, przypominaj mi o tym. Dziękuję Ci za to. Amen. Amen. Moi drodzy, na koniec chcę Wam bardzo podziękować za to, że mogłem przez dwie niedziele być wśród Was, odbierać błogosławieństwo tego zboru. I kochani, mam jeszcze jedno pytanie, jeszcze przez chwileczkę. Jeżeli ktoś z nas potrzebuje dzisiaj modlitwy wstawienniczej, to przez chwilę jeszcze będę tu czekał. Wyjdź do przodu, będziemy się o Ciebie modlić. I nawet po nabożeństwie, jeżeli chcesz przez chwilę ze mną porozmawiać, jeszcze tu będę, chcę Ci usłużyć. A zatem, jeżeli jest ktoś w potrzebie, potrzebuje modlitwy, to zapraszam tu do przodu, będziemy się modlić. Alleluja. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że...